Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie popłynęły z nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowie. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Jesteśmy świadkami, kiedy Jezus swoją mocą ucisza burzę na jeziorze. Kiedy czytamy ten fragment, być może zastanawiamy się nad tym, jak to mogło wyglądać, próbujemy to sobie wyobrazić i widzimy apostołów w łodzi z Jezusem, wzburzone jezioro, ich wielkie przerażenie, strach. Ale warto na tym się zatrzymać, że przecież to byli dorośli mężczyźni, zawodowi rybacy. To nie byli chłopcy nastoletni, którzy przestraszyli się mocniejszego podmuchu wiatru. A więc apostołowie musieli spotkać się z żywiołem, który ich przeraził. A więc musiał być jakiś bardzo intensywny w swojej mocy. To musiał być coś, z czym wcześniej jeszcze się nie spotkali. I dlatego musieli zmierzyć się ze swoim strachem. I dlatego Jezus też później ich upomina: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? A więc Jezus upomina ich, ponieważ odwoływali się do swojego doświadczenia, do tego, co znali, bądź z czym spotkali się po raz pierwszy. Ale jako ludzie wiary powinni przede wszystkim opierać się nie na swojej wiedzy, doświadczeniu, przekonaniu, że poradzą sobie w każdej sytuacji, w każdych warunkach, ale powinni oprzeć się na samym Chrystusie, na fakcie, że Jezus był z nimi w łodzi. I cóż z tego, że spał? Bóg cały czas jest obecny przy tych, których kocha. I Bóg nie pozwoli, nie dopuści, aby komuś stała się krzywda. Być może i w naszym życiu pojawiają się takie sytuacje, które nazywamy burzami, nawałnicami. I być może nieraz, jak apostołów, ogarnia nas strach, przerażenie. Zastanawiamy się, co mnie jeszcze spotka. Czy dam radę przytrzymać to, z czym muszę się teraz mierzyć? I także do nas Jezus pragnie powiedzieć: nie bój się, nie bądź bojaźliwy. Dlaczego brak ci wiary? Jako ludzie wiary musimy w każdej takiej sytuacji uzmysławiać sobie, że jest przy nas Chrystus i bez Jego wiedzy włos nie spadnie nam z głowy. Jednak w takich sytuacjach często mamy pretensje do Pana Boga, że w ogóle dopuszcza na nas takie doświadczenia. Jeżeli nas kocha, no to dlaczego dopuszcza do tego, że przychodzą różnego rodzaju nieszczęścia, doświadczenia, często sobie z nimi nie radzimy, gubimy się? Warto tutaj spojrzeć na kilka aspektów tego rodzaju doświadczeń. Po pierwsze, zadajemy sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg coś takiego dopuszcza w naszym życiu i czy, aby na pewno, Pan Bóg odpowiada za wszystkie nasze życiowe burze. Po pierwsze, zauważmy, że są tego rodzaju doświadczenia, które pochodzą z Bożego dopustu. To znaczy, po ludzku nic nie zaniedbaliśmy. Nie jesteśmy winni temu nieszczęściu, które nas spotyka. Przychodzi na nas, ponieważ Bóg w swojej mądrości uznaje, że one mogą przynieść w naszym życiu jakieś większe dobro. I takim klasycznym przykładem osoby, postaci opisanej na kartach Pisma Świętego jest Hiob, którego spotkały nieszczęścia, pomimo iż po ludzku w niczym nie zawinił. Ale jako człowiek Boży i pokorny potrafił to wszystko przyjąć z wiarą, z przekonaniem, że skoro Bóg tak chce, to musi być dobre. Boża mądrość jest wielka, człowiek nie musi znać odpowiedzi na wszystkie pytania, być może po śmierci je pozna, ale trzeba umieć przyjąć to, co człowieka spotyka tutaj na ziemi. I rzeczywiście tak było. Po pewnym okresie trudnych doświadczeń w życiu Hioba, nagle wszystko przemija i rodzi się coś nowego. Bóg odpłaca mu o wiele większymi łaskami niż posiadał przed tym doświadczeniem. I to, czego uczymy się z historii Hioba i o czym mówi też dzisiejsze pierwsze czytanie, to Bóg bardzo konkretnie ukazuje mu, że ma cały czas kontrolę nad wszystkim, co dzieje się w jego życiu. Nawet ma kontrolę nad tym złem, którego doświadcza. I Bóg mówi, aż dotąd nie dalej. Bóg nie dopuści, aby stało się w naszym życiu coś, co będzie niezgodne bądź przekroczy Jego wolę. On sam stawia bardzo konkretne granice naszemu cierpieniu, albo mówiąc inaczej, nie dopuszcza na nas więcej, niż jesteśmy w stanie znieść. W takich sytuacjach trzeba się modlić. Trzeba być blisko Pana Boga i ufać Mu bezgranicznie. I wierzyć, że to wszystko ma swój sens i cel. Drugi przypadek, kiedy w naszym życiu pojawiają się różnego rodzaju doświadczenia, nieszczęścia, to wtedy, kiedy się nawracamy, kiedy trzeba zburzyć coś starego, aby zbudować coś nowego. I takim przykładem osoby zapisanej na kartach Pisma Świętego, która przechodzi przez takie doświadczenie, jest apostoł Paweł. Na początku był bezwzględnym prześladowcą chrześcijan, żyjącym z dala od Jezusa Chrystusa, którego nie chciał poznać, o którym tylko słyszał, ale go nie rozpoznał. I w pewnym momencie zderza się z nim, spotyka go. Zmienia się dosłownie wszystko. Bóg sprowadza go, jak to się dzisiaj mówi, na parter. Traci dosłownie wszystko. Burzy jego dotychczasowe życie, ale dzięki temu rodzi się nowy apostoł. Rodzi się nowy człowiek, świadek Jezusa Chrystusa. I sam apostoł napisze o tym, i przeczytaliśmy to też dzisiaj w drugim czytaniu, to, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Staje się nowym stworzeniem. Tak właśnie jest w życiu człowieka, który się nawraca. Bóg dopuszcza, aby zostało nam odebrane to, co jest złe, abyśmy doświadczyli, w czym tak naprawdę jesteśmy, tkwimy. Nieraz wiąże się to z potężnym bólem dla nas samych, ale jest to konieczne, aby otworzyły nam się oczy, abyśmy rozpoznali, czym jest zło i abyśmy doświadczyli konsekwencji naszych wolnych wyborów. Ale kiedy już tę prawdę poznamy, wtedy Bóg zaczyna budować coś nowego. Jest to ten ból, który pojawia się na przykład, kiedy jesteśmy u lekarza, kiedy musi zostać zadany nam ból, aby nastąpił później proces uzdrowienia. I w końcu jest trzeci rodzaj życiowych doświadczeń, burz, które Bóg dla nas dopuszcza. To są te, którym już jesteśmy sami winni. Nie każde cierpienie Bóg chce w naszym życiu, ale ponieważ jesteśmy wolni, możemy wybrać zło. Ale należy pamiętać, że trzeba liczyć się z konsekwencjami naszych wyborów. A więc z takim momentem naszego życia, kiedy trzeba będzie odczuć na własnej skórze, co wybierałeś, za czym szedłeś, co to znaczy życie bez Pana Boga. I to cierpienie ma swoje źródło w grzechach, w odejściu od Pana Boga. To nie jest tak, że jak człowiek grzeszy, to Bóg nagle znika z jego życia. Nie, Bóg cały czas jest. Ale nie może działać w naszym życiu, ponieważ Mu na to nie pozwalamy. Bóg będzie działał w naszym życiu wtedy, kiedy przyjdziemy do Niego, zwrócimy się o pomoc. Stworzymy możliwości, aby Jego łaska działała. A tak jest, kiedy przystępujemy do spowiedzi, kiedy nasze serce staje się czyste, kiedy odcinamy złego ducha od naszego życia, od przestrzeni naszego życia i kiedy rzeczywiście jest w nas wola zerwania z tym grzechem. Wtedy Bóg rzeczywiście może działać. Jeśli jednak tak nie jest, wtedy to zło się powiększa, rozrasta i doświadcza już nie tylko nas, ale nawet tych, którzy są najbliżej nas. Rodzinę, najczęściej dzieci, ponieważ one są najbardziej wrażliwe na zło, które dzieje się w życiu dorosłych. Tak wielu dorosłych skarży się na swoje dzieci, że takie nieusłuchane, że sprawiają tyle problemów, ale zapominają, że bardzo często jest to konsekwencja tego, co się dzieje w ich życiu, w ich sercach, w ich duszach. Trwanie w tych ciemnościach powoduje, że to wszystko oddziaływuje na dzieci i powiększa wzajemne cierpienie. I tak chciałbym teraz podzielić się fragmentem pewnego maila, którego otrzymałem wczoraj rano od pewnej osoby, która na własnej skórze doświadczyła, można powiedzieć, tych trzech rodzajów doświadczeń życiowych, burz, nawałnic i tych, które pochodziły z Bożego dopustu i tych, które były związane z nawróceniem i w końcu jako konsekwencji własnych wyborów i grzechów. I uważam, że ten fragment bardzo dużo może wnieść do tej sprawy, którą teraz omawiamy. Jest we mnie niepokój, smutek, żal czy jakiekolwiek złe emocje i widzę, że to przenosi się na nasze dzieci. Zauważam, że dzieci są duchowo mocno związane ze swoimi rodzicami. Uważam, że mniej więcej do 12 roku życia. Zresztą tak kiedyś mówił pewien kapłan, nie pamiętam który. Mam trójkę dzieci w odstępach 5 lat. Syn 12, córka 7 i synek 1,5 roczku. 3 lata temu zaczęliśmy się nawracać. Nasze życie, nasze dzieci, wszystko się zmieniło. Od 3 lat nie oglądamy telewizji. Od 3 lat dzieci są wolne od bajek i tego wszystkiego, co z telewizji by mogło na nie wpływać. Zauważamy, że bajki wywołują w naszych dzieciach często agresję i nadpobudliwość. Nasz najmłodszy synek nie zna w ogóle telewizji ani radia. Jak na swój wiek jest bardzo bystry, bardzo dużo naśladuje, ale nie tego, co złe w telewizji czy w grach, ale naśladuje nas. Mąż zawsze o 21:00 ogląda apel jasnogórski. W momencie błogosławieństwa synek robi rączką znak krzyża, jakby błogosławił. My jako rodzice błogosławimy nasze dzieci przed wyjściem z domu do szkoły, przed pójściem spać i w ciągu dnia, jeśli się rozstajemy wychodząc z domu. Ale nie zawsze tak było. Przez 9 lat żyliśmy w związku cywilnym. Nasze nawracanie zaczęliśmy od uporządkowania sakramentów. Wróciliśmy do sakramentów. Do czasu ślubu w kościele zrezygnowaliśmy ze współżycia i trwaliśmy w czystości. Teraz przez powrót do spowiedzi i komunii świętej spływa na nas wiele łask. Zanim jednak zawarliśmy sakrament, zły duch walczył i wiele robił, by popsuć nam te plany nawrócenia. Jak zaczęliśmy się nawracać, córka dostawała napadów szału. To nie do opisania. Potrafiła mnie tak wyprowadzić z równowagi, że było mnie dwie i trzecia stawałam w gotowości, o ile tak mogę ująć. Ale któregoś razu zobaczyłam jej oczy w tym jej stanie, nie wiem jak to nazwać, złości, furii. Ona w wieku wtedy prawie 5 lat chciała mi pokazać, że ma coś do powiedzenia, że to ona będzie mnie ustawiać. Nie da się tego tak szybko i krótko opisać. Po jej oczach wiedziałam, że to nie ona, że w tych oczach było coś, ta złość, wrogość. I wtedy, zamiast wejść w wymianę zdań, kłótnie, usiadłam w pokoju i zaczęłam głośno odmawiać różaniec. Jeszcze chwilę krzyczała, ale bardzo szybko się uspokoiła. To wszystko działo się miesiąc, jak zaczęliśmy się nawracać. Wcześniej złościła się, ale jak normalne dziecko. Tydzień przed datą ślubu, czyli jakieś 2 miesiące od naszego powracania do żywych, mała miała wypadek. Spadła z piętrowego łóżka. Widziałam moment, jak spadała. Stałam wtedy w przedpokoju. Miałam wrażenie, jakby ją ktoś zepchnął. Jej stan był ciężki. Wpadła do pojemnika z zabawkami. Uderzyła głową w kant. W sekundach zrobiła się senna. Na tamten czas nie wiedziałam, że to był objaw wstrząsu mózgu. Miała krwotok i to było ryzyko, jak i gdzie krew będzie się zbierać. Oddaliśmy wszystko Bogu, Jego woli, zaufaliśmy Mu bez względu na to, co się stanie. Zły duch walczył, a Bóg czuwał. Lekarze byli w szoku, zmieniali się, bo był to okres świąt Bożego Narodzenia. Każdy mówił, że córka nie pasuje do objawów z kart. Czuła się dobrze. Krwotok znalazł ujście do żołądka, nic nie zbierało się w głowie. Po tygodniu był termin naszego ślubu. Na początku, jak to się wszystko stało, chcieliśmy wszystko odwołać, ale ustaliliśmy w końcu księdzem, że termin zostaje. Nie było planowane huczne wesele, dla nas ważny był sam sakrament. Ślub na sobotę, w piątek planowałem, że siostra mnie zmieni w szpitalu, pojadę do domu, przyjmiemy sakrament i wrócę do szpitala. Córka dobrze się czuła i nie było przeciwwskazań. Ale ku naszemu zaskoczeniu w sobotę na obchodzie lekarz poinformował nas, że możemy wracać do domu. Wyniki były w porządku. Od tamtej pory mała się uspokoiła. Wiem z własnego doświadczenia, że musimy pragnąć i modlić się o przemianę naszego serca. O to, by Bóg nauczył nas kochać, kochać bezinteresownie. Zapomniałem napisać, że od początku nawracania odmawiamy całą rodziną różaniec, codziennie wieczorem. Na początku dzieci nie chciały, nie zmuszaliśmy, po czasie same przyszły. Na początku różaniec wydaje się klepaniem zdrowasiek, ale tak nie jest. Bóg działa, nawet jak tego od razu nie zauważamy. Dziś mam różaniec zawsze ze sobą i odmawiam, nawet jadąc samochodem na zakupy. I tak warto tu zwrócić uwagę na parę faktów, o których ta kobieta napisała, mianowicie, że aby rzeczywiście rozprawić się z burzami naszego życia, trzeba tego najpierw chcieć, bardzo chcieć. Trzeba się wtedy bardzo modlić do Pana Boga, aby dopomógł nam rozprawić się z tym, co jest złem, grzechem w naszym życiu, a nieraz podjąć trudną decyzję, być może wymagającą wielkiego poświęcenia, jak w przypadku tej pary. I następnie trzeba prosić Pana Boga, żeby przemieniał nasze serce, to znaczy, żeby On mógł tam mieszkać. A żeby On tam mógł mieszkać, trzeba pójść do spowiedzi, zerwać z grzechem, przyjmować Komunię Świętą. Nie ma innej drogi. I wtedy dzieją się cuda. Dzieją się takie cuda, jak w życiu tej rodziny. I też uczymy się od nich, że to nie jest tak, że musimy biernie przypatrywać się, jak te wszystkie nawałnice uderzają w nas i w tych, których kochamy. Bóg daje nam bardzo konkretne bronie, narzędzia, przede wszystkim samego siebie, który jest obecny w naszym życiu, ale który chce działać i będzie działał, kiedy będziemy blisko Niego, kiedy będziemy trwali w zjednoczeniu z Chrystusem, zdolni do przystępowania do sakramentów. I daje nam jeszcze jedną wielką, potężną broń, również wspomnianą w tym świadectwie, czyli różaniec. Jeżeli człowiek się modli, modli się na różańcu, modli się codziennie, nic mu nie zagraża. Żadne zło nie może go zniszczyć. Od nas tylko zależy, co wybierzemy. Czy trwanie przy Chrystusie, który będzie nas chronił, czy doświadczanie niekończącego się i wciąż powiększającego się cierpienia.